mam prawie 60 lat i z mojego doświadczenia widzę, że kiedy kieruję się zasadami, kiedy kieruję się w moim życiu różnymi regułami, to moje życie wychodzi lepsze, niż kiedy moje życie nie jest niczym zachowane, nie jest niczym ograniczane. I to wygląda to w ten sposób, że życie, którym kiedyś żyłem, bo kiedyś dla mnie nie miało znaczenia reguły ani zasady. I to można było powiedzieć, że życie to było życiem jazdy bez trzymanki. To było życie na zasadzie ryzyk-fizyk. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. I zauważyłem, że w życiu potrzebne są zasady. W życiu potrzebne są pewne reguły. Tak samo, kiedy ja i ty spotykamy się na drodze, widzimy, że wszystkie drogi mają pewne znaki różnego rodzaju, ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne. I tych znaków się trzymamy, by nie popaść w konflikt z prawem, tak? Lub nie spowodować wypadku, lub nie stracić życia. Po to one są. I ja wierzę, że człowiek, który nie ma zasad, nie ma reguł, nie ma granic, ten człowiek po prostu żyje życiem bez trzymanki. Jego jazda, jego życie jest życiem, w którym się wszystko może wydarzyć. Niekoniecznie pozytywnie, bardziej to, co jest negatywne. Ponieważ nie masz kontroli, nie masz hamulców, bo to już u ciebie nie działa. I dlatego życie, którym człowiek żyje, który nie ma reguł i zasad, to z reguły kończy tragicznie. Nieraz może wypaść z zakrętu, bo za szybko jechał. Nie włączył, nie nacisnął hamulca. I tak jak z moich doświadczeń, wiele złych rzeczy wydarzyło się w moim życiu, kiedy nie trzymałem się zasad i reguł. Kiedy nie wystawiłem granic. Kończyło się to dla mnie zawsze źle. Zawsze był upadek. Zawsze był żal za to, że tak postąpiłem. Ale kiedy przyszła mądrość w postaci, że poznałem Boga, a Bóg jest mądrością, zaczął mnie uczyć podstaw, abym opierał moje życie na zasadach i na regułach. Nie tylko te, które widzimy na ulicy, ale reguły i zasady, które pokazuje nam Boże Słowo, o których mówi Pan Jezus. Ponieważ w życiu ja i ty mamy odpowiedzialność za nie. I ja i ty masz wpływ na swoje życie. Ty i ja. Nie ktoś inny. Ja i ty mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie. Ja i ty mamy wpływ na to, jakimi jesteśmy ludźmi. I ja i ty mamy wpływ na to, co pozostawimy po sobie. Jakie wydamy owoce? Czy to będzie po nas miły zapach? Że będą ludzie wspominać nas dobrze? Lub też nie. Ja i ty mamy wpływ na to. Nie na zasadzie tego, że ja jestem taki mocny, czy jestem po prostu taki mądry. Ale wybory, których ja i ty dokonujemy, wpływają na jakość mojego i twojego życia. Na nasze decyzje wpływają. To, czy kierujesz się zasadami i regułami życia, czy też nie, wpływają na to, gdzie następny dzień spędzisz. Może w szpitalu, może jeszcze gdzie indziej. I również Biblia podejmuje temat zasad i reguł. I Będąc z wami szczerzy, chcę wam powiedzieć. Nie zawsze zgadzałem się z tym, co mówi Biblia. Dlaczego mam kochać nieprzyjaciół? Wystarczy, że kocham swoich przyjaciół. Nieprzyjaciół nie chcę kochać. A Biblia mówi, kochaj swoich nieprzyjaciół. Kochaj. Módl się za tych, którzy w jakiś sposób dokuczają, prześladują cię. O tym mówi Pan Jezus. Nie zgadzałem się, teraz się zgadzam, bo wiem, że kiedy w moim sercu panuje gniew, kiedy w moim sercu panują złe myśli, chęć zemsty, czy cokolwiek, to nie jest dobre. Ponieważ to wypełnia mnie i to powoduje, że staje się tak, jak ja myślę. Złośliwy. Skory do tego, by komuś dokuczyć. Zemścić się. Wtedy mi to wypełnia. A wierzę, że każdy z nas takie doświadczenia miał. To Bóg na samym początku kreślił dla człowieka podstawę i zasady jego postępowania. Pamiętacie? Mojżesz, kiedy zszedł z góry Synaj, dostał 10 przykazań. Wymienię tylko dwa. Jedne nie kradnie. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie chce być okradziony, tak? Nikt nie chce po prostu obudzić się, nie ma portfela, nie ma samochodu czy czegokolwiek. Bóg wie, że człowiek jest zdolny do tych złych rzeczy. Czy ktoś z was kiedyś coś ukradł w życiu?
Patrzcie odważnie.
Ja pamiętam, że podbierałem mamie pieniądze. Drobne. To nie było to duże pieniądze, ale dla mnie wtedy były duże. I tak sobie pomyślałem, a ona się nigdy nie kapnie. Ale wiecie co? Po wielu latach, jak już byłem naprawdę wystarczająco dorosły, bym to zrozumiał, powiedziała, synu, ja wiem, że ty regularnie podbierałeś mi z portfela drobne. Wiecie, jakie się czułem? Niezaciekawie. Kradłem. Biblia mówi, nie kradnij. Postawił Bóg granicę. Zrobił zasadę. Nie okradaj. Nie kradnij. Jeśli to jest nie twoje, zostaw, nie bierz. Postawił nam granicę. Wystawił regułę, że nie możemy kraść, bo to nie jest dobre. Powiedział, żeby tego nie robić. Ale to, co powiedział, żeby robić, na przykład powiedział, czci ojca i matkę swoją. Dlaczego to powiedział? Ponieważ może niekoniecznie miałeś dobrych rodziców. Może było tak, że byłeś naprawdę przez nich bity. Nie dali ci wykształcenia. Zawsze karcili. Mogło być tak. I mogłeś w sercu nosić ciężar, żeby nie być rodzicom przychylny, nie pomagać im. Nie uczcić ich jako rodziców. Dlatego Bóg postawił granicę. Nie, nie rób tak, tylko rób tak. Czci ojca, czci matkę. Ze względu na to, że to przysłowie, znaczy to przykazanie niesie w sobie wielką obietnicę. Bo mówi dalej, bo to nie tylko czci ojca i matkę swoją, ale pisze dalej, abyś długo żył. Aby twoje życie było długie, nie krótkie. By twoje życie nie skończyło się na 40, 50 lat, tylko żebyś żył długo. Długo na tej ziemi. Dlatego wystawił tą granicę, nie zaprzestawaj tylko. Jak cię ojciec i matka źle wychowali, jak dali ci w kość, nie umieli cię wychować. Nie patrz na to. Czci, byś długo żył. Byś żył z Bożym błogosławieństwem. Czyli postawił granicę to, co masz robić i to, czego nie masz robić. Bóg pierwszy pokazał, że człowiek, czy to dziecko, czy dorosły, musi mieć reguły, musi mieć zasady. Bo jeśli tego nie ma, kochani, to jest chaos. Jeśli tego nie ma, to jest w moim życiu i w twoim chaos. Jazda bez trzymanki, jazda na pograniczu ryzyka. Tego Bóg nie chce ani dla mnie, ani dla ciebie. I wyznacza nam, chodźmy w tych granicach. Trzymajmy się tej linii, którą właśnie wyznacza nam. Trzymajmy się zasad ruchu drogowego, które tworzą dla nas bezpieczeństwo. Jak myślicie? Kiedy jest ograniczenie do 50, a ty jedziesz setką, jak myślicie, po co jest to ograniczenie? Ono coś mówi nam, że może wyjść człowiek, że jest teren zabudowany, może wyskoczyć dziecko za piłką, cokolwiek może się wydarzyć. Dlatego jest ten pokazany znak 50. Jedź 50. Trzymaj się tego. Nie chodzi o kogoś, chodzi o ciebie. Bo gdy przekroczysz prędkość i spowodujesz wypadek nawet nie ze swojej winy, ubezpieczyciel powie, sorry, ale ty już nie podpadasz pod ubezpieczenie, bo przekroczyłeś. Przekroczyłeś granicę, której nie powinieneś przekroczyć. Kiedyś Pan Jezus został zapytany, które z przykazań, czyli powiedział, ktoś chciał powiedzieć mu, które z ograniczeń jest według ciebie najważniejsze? Jest zapisane to w Ewangelii Mateusza, byśmy mogli to wyświetlić. Mateusz 22, 36. Zapytali go, nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Widzicie, jaka granica? Najważniejsza granica dla mnie i dla ciebie, abyś miłował Boga nie połową serca, nie połową myśli, ale są tutaj o całości. Wszystkim, czym ja i ty jesteś, miłuj Boga. Czcij Go. Uszanuj Go jako Boga. Oddaj Mu chwałę jako Bogu. To jest granica dla nas. Drugie, powiedział, że jest podobne do naszego. Powiedział, będziesz miłował kogo? Żonę? Dzieci, ojca, matkę. Nie pisze. Będziesz miłował każdego następnego człowieka. Bliźni to jest twój następny człowiek. Ktokolwiek on jest. Nawet teściowa. Nawet teściowa jest człowiekiem.
Dużo jest dowcipów o teściowych, tak?
Ale nawet teściowa jest człowiekiem i też masz szanować i kochać. To jest granica w stosunku do Boga i w stosunku co do ludzi. I w tych granicach, ja i ty, to są największe granice, w których ja i ty możemy chodzić. W których ja i ty możemy żyć. Możesz kochać. To jest twój wybór. Jak mówiliśmy, że miłość to nie uczucie, ale miłość to jest mój i twój wybór. Że pomimo tego, że jesteś dla mnie opryskliwy, że dokuczasz mi, że naprawdę zaszłeś mi tak zapaznokcie, że aż mnie boli, pomimo tego decyduję się kochać cię. To jest decyzja, to jest mój wybór. Decyduję się tutaj. W rozsądku i rozwadze, w moim rozumie, decyduję się, będę kochał Jego, jako mojego brata, czy jako mojego teścia, jako mojego zięcia. Ktokolwiek by to nie był. to jest mój bliźni. Nie tylko żona. Mąż i dzieci. Ja i ty potrzebujemy dla naszego życia bezpieczeństwa. I te granice nam dają te bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo duchowe, bezpieczeństwo moralne i bezpieczeństwo społeczne, czyli życia pośród ludzi. Ja i ty potrzebujemy tego. Potrzebujemy znać swoje granice. Potrzebujemy wiedzieć, dokąd mogę dojść w granicach. Ile mogę, a czego nie mogę. Żebyś był i żebyś była bezpieczna. Ale chciałbym teraz skupić się na tekście, który dzisiaj dla nas przygotowałem. To jest tekst z listu, z pierwszego listu Piotra. I Piotr w tym liście mówi o 5 złotych zasadach. I chciałbym z wami ten tekst przeczytać. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył czasu swego. Ukuszcie się. Czyli inaczej, bądźcie pokorni. Bądźcie ludźmi, którzy niekoniecznie będą walczyć o swoją rację. Ukorzyć się to jest coś, jakbyś po prostu zrezygnował z tego, że tobie się należy. Że masz roszczenia do tego czy tamtego. Po prostu rezygnujesz to na cześć tego, aby ukorzyć się przed Bogiem. Aby z Bogiem zgodzić się. Po co mamy się ukorzyć? Po to, aby Bóg mnie i ciebie w stosownym czasie mógł wywyższyć. Jest takie powiedzenie w Polsce. Jest takie przysłowie, taka narodowa mądrość. Jest, nie wiem, ja to już dawno słyszałem, byłem małym dzieckiem, że pokorne ciele co robi? Rozumiecie to? Matka, nawet obca matka, kiedy widzi ciele i widzi, że jest pokorne, to odstawi dla niego część pokarmu, który ma. Pokorne ciele dwie matki się. Ludzie, którzy są pokorni, to mają więcej przychylności. Ponieważ nie pcha się łokciami, nie krzyczy, ale spokojny, spokojny, pokorny. On się decyduje na to, co jest. Nie walczy o to. Nie szuka swego. Po prostu przez niego bije pokora. Dlatego to mówi, że ukuszcie się, czyli bądźcie pokorni przed Bogiem. Po to, by wywyższyć was. Wiecie, jest to coś fajnego, jeść 2 obiady. Tu zjesz schabowego, tam zjesz mielonego, drugiej mamy, może teściowej. Super. Wystarczy pokora. A pierwsza zasada, bądź pokorny. Nigdy nie spotkałem się, żeby pokora była odrzucona. Pokora jest zawsze przychylnie witana, nawet wśród wrogów. Jeśli z wrogiem idziesz, czy z nieprzyjacielem idziesz, a jesteś pokorny, to mówię ci, jego serca dotyka twoja pokora. Nawet twój nieprzyjaciel, ktokolwiek nim jest. 7. Wszelką troskę. Ile to jest trosk, mówiąc wszelką? Wszystko.
czyli nie ma innych więcej, bo jest powiedziane wszystkie troski. Wszystkie troski złóżcie na Niego. Na kogo? Na Pana. Na Jezusa Chrystusa. Gdyż On ma o was staranie. Każda troska, którą masz. Dlaczego? I przedstawcie sobie taką sytuację, taki obraz. Jesteś ojcem, czy jesteś matką i masz dzieci. Już takie dorosłe, wchodzące w wiek dojrzewania, czy już później. I to dziecko nie ma zaufania do swoich rodziców. I ze swoimi, nie wiem, problemami, trudnościami idzie gdzie indziej. Nie dzieli się swoim sercem w domu przed ojcem, przed matką. Czy to nie boli? A jak myślicie, kiedy ja swoje troski nie wylewam przed Bogiem, tylko idę po prostu do kogoś i płaczę mu w rękach i mówię, o jak mi ciężko, o jak mi to, jak mi tamto. Czy Boga to nie boli? Że nie idę do Niego, On jest moim Ojcem. Wiecie, ja doświadczyłem. Zabrakło mi widocznie. Mamy dwoje dzieci z żoną, dwie córki. Widziałem, że już miały ponad 18 lat. Widziałem, że już nie były takie otwarte. I wiedziałem, że gdzieś nie odrobiłem pracy domowej. Wiedziałem, że nie zrobiłem wszystkiego. To boli. To boli, kiedy córka, ukochana córka, nie idzie do ciebie, tylko idzie gdzieś indziej. Szukać rozwiązania, szukać odpowiedzi. To boli, naprawdę boli. Dlatego jest napisane, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Powiedz Bogu to, co cię boli. Powiedz Bogu to, z czym cierpisz. Powiedz Bogu to, z czym sobie nie dajesz rady. Jest napisane, On ma staranie. Czyli co? On chce, by się tobie dobrze działo. On nie chce twojego i mojego nieszczęścia. Ale jak ty z tym problemem nie idziesz do Niego, tylko idziesz pod inny adres. On tylko może ubolewać. Tak jak i rodzic ubolewa nad tym, że jego dziecko nie idzie do niego, tylko idzie gdzie indziej. Ósme. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. I kiedy masz serce pełne troski, pełne cierpienia, pełne pytań, pełne żalu, pełne bólu, to czy ty możesz w tym momencie trzeźwo myśleć? Czy twoje myślenie jest myśleniem racjonalnym? Ty widzisz siebie i otoczenie tylko w barwach czarnych. Patrzysz wszystko przez pryzmat swojego bólu. Odbierasz wszystko przez pryzmat swojego bolącego doświadczenia. Nie możesz być trzeźwy. Nie możesz być czujny wtedy. Gdyż to nie pozwala ci. I dzieje, staje po prostu jakby mur. Dotykasz się do tego muru i nie możesz pójść dalej. Dlatego jest powiedziane, złóż troskę. Zostaw Bogu swoje troski. On wie, co ci potrzeba. Ale przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego, powiedz Mu o tym. Będąc trzeźwym, i czujny. Trzeźwy na zasadzie tego, że masz otwarty umysł. Że jesteś czujny w tym, co się dzieje wokół ciebie. To, co cię chce atakować. Czy przez kogoś. Ktoś inny może atakować. Ty skupiasz się na człowieku, a tu chodzi o coś innego. Że diabeł cię chce wziąć w pułapkę jakoś. Postawić kogoś. Lub dać ci po prostu szansę, byś coś ukradł lub ukradła. Lub postawić ci człowieka i po prostu z tym człowiekiem za daleko idziesz o jedną granicę. Tak może być. Może być różnie. Możesz po prostu wpaść w jakiś, z jakąś aferą z kimś. Możesz jakąś łapówkę wziąć. Może cokolwiek. Cokolwiek, kochani. Kiedy jesteś trzeźwy i czujny, to nie poddajesz się pod to, że jest napisane, że przeciwnik, czyli ten, który jest tobie wrogo nastawiony, chodzi wokoło ciebie. I on daje lwa, on nie jest lwem, ale ryczy, żebyś zrobił szybko coś, żeby cię wystraszyć, żeby cię po prostu sparaliżować, zrobi wszystko, żebyś po prostu wpadł lub wpadła w tą czy w inną pułapkę. Ponieważ on chce kogoś pogrążyć, chce kogoś zniszczyć, zaatakować, dobić. Dlatego masz być trzeźwy. Dlatego twoje troski nie mogą być nad tobą. Twój ból, twój żal, twój smutek, twoje cierpienie nie może przewyższać twojego trzeźwego myślenia. Nie może, bo wtedy, kiedy to cię dopada, to ty jesteś już jakby pokonany, pokonana. Wtedy jesteś łatwym łupem, stajesz się na przeciwnika. I kiedy, będąc trzeźwym, słyszysz ten ryk, to to rozróżniasz, czyli to jest ryk. Czy to jest ryk lwa? Czy to jest tylko atrapa? Wtedy wiesz. Bo jesteś trzeźwy. Jesteś czujny. Nie jesteś zastraszony. Nie robisz nic pochopnie. Oddajesz cierpką troskę Bogu. I czekasz. Nie wychodzisz. Nie próbujesz Bogu pomóc w tym czy w tamtym. Czekasz na Boga, które drzwi są otwarte. Przez które drzwi masz przejść w swoich sytuacjach. Dziewiąte. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Ale nie wtedy, kiedy jesteś słaby w wierze. Kiedy jesteś mocny w wierze. Kto jest mocny w wierze? Ten, który trzyma się Bożego Słowa. Ponieważ wiara produkuje się poprzez słuchanie, czytanie, medytowanie, myślenie nad Bożym Słowem. Produkuje się wiara we mnie i w tobie. O tym mówi Pismo. Nie spotkasz na Facebooku tego, ani w innych platformach internetu. To spotkasz w przebywaniu z Bogiem. To spotkasz w czasie, kiedy będziesz nad Nim myślał. Kiedy będziesz chciał przyjść do Niego, powierzyć Mu swój czas. Wykupić czas w tym trudnym czasie, w którym żyjemy. W bardzo szybkim czasie żyjemy. Ja sam osobiście, ja potrzebuję wykupić czas, powiedzieć nie, stop, teraz robię to i koniec. I nic mi nie przeszkodzi w tym. I zamykam drzwi za sobą, wchodzę do swojej komory i szukam Boga, bo potrzebuję teraz. Zdecydowałem, ten czas wykupiam dla siebie, by się z Nim spotkać. I co jest ważne? Ważne jest to, że moja i twoja świadomość była o tym, że te wszystkie doświadczenia, które ja i ty masz, to nie tylko jesteś jakimś jednym Nie. Wszyscy moi wierzący z tym. Każdy z nas doświadcza. Każdy z nas doświadcza cierpienia. I każdy z nas jest próbowany w tym. Po co to cierpienie jest? Biblia nazywa doświadczenia te cierpienie. Kto z was lubi cierpieć? Jest ktoś taki?
Nie ma.
Chyba nikt. Ale jak myślicie, czy potrzebne jest nam cierpienie?
Potrzebne.
Potrzebne jest. Coś cierpienie może, nie musi, ale może robić dobrą robotę w nas. I mówiąc tak, chcę powiedzieć, że cierpienie w nas doprowadza nas do zmiany. Jeśli chcesz wycisnąć pastę z tubki, by umyć zęby, to musisz ją nacisnąć, żeby z niej coś wyszło. Podobnie jest z nami. Jest naszym charakterem. Jeśli nie postawimy sprawy mocno, jeśli nie, to jest po prostu determinacja, cierpienie powoduje w nas to, że jesteśmy zdeterminowani coś zrobić, co byśmy wcześniej tego nie chcieli zrobić. I o tym cierpieniu jest napisane, że Bóg człowieka wychowuje przez cierpienie. Dziwne. Słowo greckie katalizalin oznacza przywrócenie do zdrowia zwichniętego stawu lub złamanej kości. A w innym odniesieniu mówi o naprawie sieci rybackiej. Czyli cierpienie to katalizalin oznacza powrót do zdrowia. Oznacza naprawienie. Mnie i Ciebie. Dlaczego? Oznacza to, że poprzez cierpienie Bóg mój i Twój charakter naprawia. Kształtuje. Ponieważ nie chcę, abym ja i Ty był takim, jaki jestem do tej pory. On chce w nas odbić obraz i charakter Jezusa Chrystusa. I to czyni. Dopuszcza doświadczenia, dopuszcza próby naszej wiary. Dopuszcza różnego rodzaju sytuacje, w których ja i Ty musimy zdecydować, co wybierzemy. Przez cierpienie Bóg utwierdza mnie i Ciebie. Utwierdza nasz charakter. Umacnia nas. W cierpieniu i bólu najczęściej dochodzimy do jądra, do sedna naszego serca. Tam, w tej najgłębszej naszej świadomości, tego najgłębszego naszej istoty, tam się odbywa ten proces. I tam dochodzi do tych przemian. Tam decydujemy się korzystać z tego błogosławieństwa, czym jest cierpienie. I możemy to wykorzystać ku dobremu, ale też możemy pójść w drugą stronę. Jest w tym niebezpieczeństwo. Ta prawda skrywa na dnie duszy. Prawda o sobie. Prawda o życiu. Prawda o Bogu. To tam się odbywa. Ten cały proces. Pierwszy Piotra 5, 10, 11. mamy tego. Jest napisane, a Bóg wszelkiej łaski, a mamy, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałe postawi gruncie. Widzicie? Przez ten okres krótkotrwałych cierpień Bóg chce nas przysposobić do innych celów. Chce nas utwierdzić. Chce nas umocnić. Chce nas postawić na mocnym fundamencie, na mocnym gruncie. Mamy 5 zasad, złotych zasad, które mówią: ukłóż się przed Bogiem. Drugie, złóż własne troski na Chrystusa. Wzywa nas do trzeźwego myślenia, do czujności. Czwarte, pokaż wyraźny sprzeciw w stosunku do diabła. I piąte, bądź gotowy, bo może przyjść cierpienie, może przyjść doświadczenie, ale bądź gotowy. Bóg nie chce, byś cierpiał ponad miarę, ale musi pobudzić w tobie. Musi coś po prostu dotknąć cię tak, by ta zmiana nastąpiła w twoim duchu i w twoim sercu. Wierzę, że ja i ty, każdy z nas potrzebuje zmian. Wierzę w to, że zasady, które Bóg nam daje, są nam potrzebne, pomocne. Bez tych zasad bylibyśmy w chaosie. Gdyby Bóg nie postawił granic, gdyby nie wyznaczył nam, dokąd mamy dojść, to byśmy byli w wielkim bałaganie. Nasze życie byłoby bałaganem. Nie wiem, czy byśmy w ogóle mogli na jednym miejscu być i nie sprzeczać się cokolwiek. Dlatego wierzę, że życie wymaga od nas, byśmy trzymali się zasad. A bardzo dobrze, aby te zasady były ze źródła, którym jest Biblia. One są najpewniejsze. Na tych zasadach opiera się wszystko. Na tych zasadach Bóg zbudował królestwo. Na tych zasadach Jezus powiedział, że są najważniejsze 2 zasady. Kochaj Boga z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu. I drugie, podobne pierwszemu. Każdą następną osobę tak jak siebie. Poprzez to przychodzi przemiana mojego charakteru, przemiana moich zwyczajów, moich nawyków, przemiana mojego postępowania, przemiana mojego myślenia, mojego mówienia. Kiedyś, kiedy nie znałem Boga, mój język był bardzo krótki. Przecinek był co drugie, trzecie zdanie. Wulgarny. Teraz się to zmieniło, ponieważ Bóg zamieszkał we mnie i do tej pory mnie przemienia. I inne mam już. Moje słownictwo się zmieniło. Moje myślenie się zmieniło. Moje zachowanie się zmieniło. Ale jeszcze to nie jest to, co Bóg by chciał. W dalszym ciągu jestem w procesie. W procesie, gdzie Bóg uświęca, gdzie Bóg kształtuje, wychowuje. I do końca życia będę w tym procesie. Tu na ziemi. Wierzę w to, ja potrzebuję tych zasad i reguł.
żeby czuć się bezpiecznie, żeby bezpiecznie przez życie przejść, żeby nie przekroczyć linii zbawienia. Ja potrzebuję. Wierzę w to, że i Ty potrzebujesz takich zasad i reguł. Wierzę w to, ponieważ to nas trzyma w bezpiecznym miejscu. To nas trzyma, że nie odejdziemy od Boga. To nas trzyma, że nie będziemy grzeszyć. To nas trzyma. Te zasady i reguły są ważne. Tak jak przepisy ruchu drogowego są ważne. Chciałbym się na koniec pomodlić z Wami. Abyście mogli swoje czoła schylić. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty znasz nas. Tak jak mówiła wcześniej żona, że Ty znasz nasze serce, ponieważ Ty ukształtowałeś nas. Ty znasz, Panie. Ty znasz, co nas boli. Ty znasz nas całych. Ponieważ znasz naszą przeszłość, znasz teraz naszą teraźniejszość, ale Ty jesteś Bogiem i znasz również naszą przyszłość. Ty wiesz, kiedy jest koniec naszych dni, kiedy jest początek naszych dni. Ty wiesz wszystko, bo jesteś Bogiem Wszechwiedzącym. Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym. Dlatego dzisiaj, Panie, ja Ci dziękuję za te reguły i te zasady. Dziękuję Ci, że Ty chcesz nas trzymać w swoim miłosierdziu. Dziękuję Ci za to, Panie, że kiedy się zbliżamy do Ciebie, Ty przybliżasz się do nas. Dziękuję Ci, że kiedy, Panie, czytamy Twoje Słowo, to to Słowo staje się w nas żywe. To Słowo ożywia naszego ducha, byśmy mogli przemieniać, uświęcać swoje charaktery przed Tobą. I dzisiaj Ci, Panie, oddajemy. Oddajemy Ci nasze niedociągnięcia. Panie, nasze rozterki, cierpienia, ból. Ojcze, wszystko to, co dźwigamy, te troski, które nosimy, przynosimy i kładziemy to przed Tobą, Panie, bo wiemy, że masz o nas staranie. Wszelką troskę. Nie chcę nic zostawić, Panie, chcę wszystko przełożyć na Ciebie. Każdą troskę, która jest w moim sercu, chcę teraz przełożyć na Ciebie. Bo wiem, że Ty się lepiej o mnie zatroszczysz, niż ja sam o siebie. Dlatego Ci oddaję tych wszystkich, którzy teraz słuchają nas. Każdą osobę, Boże. I modlę się, Panie, o przemianę, o nowonarodzenie. Modlę się o uświęcenie. Modlę się, Panie, również o przełom w życiu. O wzrost duchowy. O większe i głębsze poznanie i doznanie Ciebie. Oto, Panie, byś stał się w końcu Bogiem, którego można kochać całym sercem, całym umysłem, całą swoją duszą, jak również bliźniego, tak jak siebie. Dziękuję Ci, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.